Niniejsze poselstwo rozpoczyna drugą część szkolenia na temat Księgi Zachariasza. Chwała Panu za Księgę Zachariasza. Zdaję sobie sprawę, że chrześcijanie dzisiaj znają bardziej Księgę Daniela niż Księgę Zachariasza. Już jako dzieci lubiliśmy historię z Księgi Daniela. Jaskinia lwa, ogień, piec. Dużo ludzi zna całkiem dobrze tę historię. Nie sądzę jednakże, że większość chrześcijan zna w ogóle Księgę Zachariasza. Brat Lee w swej książce o odzyskiwaniu Bożego domu i Bożego miasta dobitnie powiedział, że w całym Starym Testamencie żadna inna księga nie objawia Chrystusa w takim stopniu. Nawet księga Izajasza. Nie aż tak dawno temu odbyło się szkolenie na temat Księgi Izajasza. Radowaliśmy się podczas tego szkolenia bogatym Chrystusem. 14 rozdziałów Księgi Zachariasza w porównaniu z 66 rozdziałami w Księdze Izajasza w o wiele bardziej zagęszczony sposób przedstawia tego wszechzawierającego, rozległego Chrystusa. Chwała Panu. Mam zatem nadzieję, że przechodząc do drugiej części szkolenia, do tej księgi, cali skupimy się na Panu i będziemy liczyli na to, że objawi On nam tego Chrystusa. Nie trudno przychodzi zrozumieć historyczne fakty. Zobaczyć jednakże tajemnicę na temat Chrystusa to już nie takie proste. Zachariasz i Ageusz, ci dwaj prorocy powrócili razem z Zorobabelem i Jozłem z Babilonu, by odbudować świątynię w Jerozolimie. Prorok Ageusz w dwóch rozdziałach swej księgi nawoływał lud Boży, by był silny. W tamtym czasie, gdy powrócili oni do Jerozolimy w celu odbudowy świątyni, Boży lud spotkał się z dużym sprzeciwem. Z powodu tego sprzeciwu ręce zarządcy, arcykapłana i ludu osłabły. A dzieło odbudowy świątyni się zatrzymało. Tych dwóch proroków, którzy powrócili w owym czasie z Bożym ludem, Bóg użył do tego, by nawoływali lud, który był zniechęcony, nawoływali do tego, by się wzmocnili i podjęli dalej dzieło budowy świątyni. Ageusz był bezpośredni. Powiedział im, nakazał zostawić swe domy, wzmocnić się, oddać się Bożemu dziełu odbudowy świątyni, a gdy dzieło to zostanie zakończone, wówczas przyjdzie pragnienie narodów. To wspaniały aspekt Chrystusa, objawiony w Księdze Ageusza. W księdze tej tylko do takiego stopnia objawiony jest Chrystus. Po Ageuszu prorokował Zachariasz. On nie tyle nawoływał, bądźcie silni, niech duch wasz zostanie pobudzony, co prorokował o dość tajemniczych rzeczach. W pierwszych sześciu rozdziałach przedstawił 8 wizji na temat Chrystusa, tajemniczego Chrystusa. Mówił o człowieku na czerwonym koniu, który w dolinie stał wśród mirtów. To była wizja Chrystusa. Nie trudno zrozumieć słowa Ageusza, bądźcie silni, trzeba pobudzić swego ducha. Nie gromadźmy pieniędzy w dziurawych kieszeniach. To rozumiemy. Co jednak z tym człowiekiem na czerwonym koniu? Wśród mirtów, co to takiego? Następnie mąż ze sznurem mierniczym, odmierzający Jeruzalem. To nie takie proste. W 14 rozdziałach tej księgi występuje jedna wizja Chrystusa za drugą. Podoba się nam księga Ageusza, podoba się nam, gdy poleca się nam coś zrobić, podoba się nam, gdy jesteśmy pobudzeni, wzmocnieni. Potrzebne jest nam proroctwo Ageusza raz. Ale proroctwa Zachariasza będziemy potrzebować 7 razy. W księdze tej jest 14 rozdziałów. Tak naprawdę to proroctwo Ageusza o pobudzeniu ducha ludu służy temu, byśmy mogli ujrzeć Chrystusa, radować się Nim i Go doświadczać. Proroctwo Ageusza służyło wprowadzeniu proroctwa Zachariasza. Nasz duch musi się wzmocnić. Nasz duch musi zostać pobudzony, byśmy ujrzeli tego wszechzawierającego Chrystusa. Bóg pragnie, by Chrystus był dla nas wszystkim. On jest wszechzawierający, tak rozległy. Chce napełnić cały wszechświat tym wspaniałym Chrystusem, szczególnie w całym naszym osobistym wszechświecie. Ten Chrystus musi być centrum, obwodem. Jedynie wówczas, gdy będziemy Go tak bardzo cenić, wywyższać, gdy odzyska On pierwszeństwo, stanie się dla nas wszystkim, wówczas budowa świątyni będzie realizowana. Poselstwo to nosi tytuł Chrystus wszystkim na budowę Bożej świątyni. Dwie sprawy. Pierwsza, Chrystus wszystkim. I druga, budowa Bożej świątyni. To, święci, poselstwo do nas dzisiaj. To jedyne w swoim rodzaju dzieło Boże. To jedyne w swoim rodzaju brzemię od Boga dla Jego ludu w tych ostatnich dniach. Żebyśmy zawrócili, odwrócili się od innych rzeczy, a powrócili do Niego, tego wszechzawierającego Chrystusa, żeby On napełniał cały wszechświat. Szczególnie, by napełniał On nasz osobisty wszechświat. Dzięki napełnieniu się tym Chrystusem, będziemy mogli budować Jego świątynię. Tam Bóg znajdzie odpoczynek i zaspokojenie. I tam się wyrazi. Zanim zagłębimy się w niniejsze poselstwo, chciałbym trochę czasu poświęcić na kwestię obierania Chrystusa za wszystko. Brat Ron zaczął to szkolenie od tego właśnie brzemienia, czyli od Bożej woli, Jego pragnienia. On pragnie, by Chrystus miał pierwszeństwo, był wszystkim we wszystkim. Niestety, obecnie, w chrześcijaństwie. Coraz mniej wywyższa się Chrystusa. Coraz mniej się to uświadamia. Brat
A.W.
Tozer, pobożny człowiek, którego Bóg wzbudził na początku XX wieku tutaj w Ameryce. W jednym z artykułów pisał o tym, jak słabnie władza Chrystusa. Przytoczę coś, co powiedział, jak opisywał ówczesną sytuację panującą w chrześcijaństwie. Kilka krótkich akapitów. Obecna pozycja Chrystusa w kościołach przypomina pozycję króla w monarchii konstytucyjnej. Król w takim kraju pełni rolę tradycyjnego punktu zbornego. Jest miłym symbolem jedności i lojalności, niczym flaga lub hymn narodowy. Chwali się go i popiera. Władza jego jednakże jest niewielka. Teoretycznie zarządza, ale w sytuacjach kryzysowych kto inny podejmuje decyzję. Oficjalnie pokazuje się w stroju królewskim i wygłasza banalną, bezbarwną mowę, włożoną mu w usta przez prawdziwych władców danego kraju. Wszystko to nic więcej i nic mniej jak dobroduszna fantazja, która sięga korzeniami starożytności. To świetna zabawa, z której nikt nie chce rezygnować. Mówił też, władza Jezusa nie jest całkiem zapomniana przez chrześcijan, jednakże zepchnięta jest do roli zbioru hymnów, roli, która ogranicza się do wywoływania przyjemnych religijnych uczuć. To niczym teorie, których naucza się w szkole, a rzadko stosuje się w praktyce w codziennym życiu. Tej myśli, że człowiek, Chrystus Jezus, ma całkowitą i ostateczną władzę nad całym Kościołem i wszystkimi członkami oraz ich życiem, nie przyjmują jako prawdy ewangeliczni chrześcijanie, którzy zajmują wysoką pozycję. Dalej też mówi, komisje szkółek niedzielnych zwracają się do słowa, by obrać jakiś kierunek. Cały ich czas i uwagę pochłaniają plany, zasady, działania i nowe techniki metodyczne. Modlitwa przed spotkaniem to prośba o boską pomoc w realizacji ich planów. I to, że Pan ma pewne wskazówki dla nich, jakoś nigdy za bardzo nie znajduje miejsca w ich głowach. I ostatni kawałek. Inna sprawa. Gdzie w odprawianiu praktyk religijnych znajdujemy władzę Chrystusa? Prawda jest taka, że obecnie Pan rzadko sprawuje kontrolę nad nabożeństwem, a wpływ, jaki wywiera, jest bardzo mały. Śpiewamy o Nim i Go głosimy, ale nie wolno się Mu wtrącać. Oddajemy cześć Bogu na swój sposób i takie coś musi być właściwe, gdyż zawsze tak robiliśmy, tak jak i inne siostrzane kościoły. Jak widzimy, posuwał się coraz dalej. Nie pomijał siebie. Zdeterminowany przed Panem, przedstawiał mu sytuację, w jakiej znalazł się Boży lud. Innymi słowy, w odzyskiwaniu niesiemy brzemię, by mówić o wszechzawieraniu Chrystusa, Jego pierwszeństwie, o tym, że jest On centrum i wszystkim. Zaznacza się upadek, słabnięcie pozycji Chrystusa w całym Kościele, jak i w osobistym życiu wielu chrześcijan. Święci, Panu potrzebne jest odzyskiwanie. On musi odzyskać nas dla tej prawdy, że Chrystus jest centrum i wszystkim. Chrystus nie może być jedynie figurantem, nie może być narodowym hymnem, który formalnie ośpiewujemy. On musi być dla nas wszystkim. Musi być wszystkim we wszystkim. Mamy teraz to szkolenie, wygłaszam to poselstwo. Jeśli jesteśmy tu, by coś robić jedynie dla Chrystusa, to za mało. Nie chcę wygłaszać poselstwa dla Chrystusa. Modlę się, by to poselstwo było Chrystusem. To Chrystus musi być poselstwem. Nie wystarczy iść głosić Ewangelię, udać się do Afryki, do odległych krajów, wykonywać wielkie dzieło dla Chrystusa, które od Niego nie pochodzi, które nie jest z Nim w żadnym stopniu powiązane. W jakiej sytuacji się znajdujemy? W jakich okolicznościach żyjemy? Boże dzieci zostały odciągnięte od tego, na co położony jest główny nacisk. To, co ograbia dzisiaj wierzących z wizji Chrystusa i radowania się Nim, można ująć w cztery kategorie rzeczy, zastępników. W pierwszej kategorii mieszczą się pojęcia, doktryny i nauki. Niektórzy może na to powiedzą, co jest złego w doktrynach, co jest złego w naukach. Doktryny i nauki, którym brakuje Chrystusa, stają się tym, co Go zastępuje. Ktoś może i z upodobaniem głosić naukę o usprawiedliwieniu przez wiarę. On sam jednak może nie być osobą odrodzoną. Może uczyć pewnych doktryn, a sam nigdy nie mieć subiektywnej więzi z kimś, kto jest przedmiotem tego nauczania. Nie trudno dać się uwikłać, zająć się własnymi wyobrażeniami, pomysłami, biblijnym nauczaniem i doktrynami. To zastępuje Chrystusa. Drugą kategorię tworzą różne praktyki. Obecnie wśród chrześcijan promuje się dużo praktyk, które się szeroko rozgłasza. Część z nich jest biblijna, a nawet bardzo biblijna, jak na przykład czytanie Biblii, modlitwa. Bracia i siostry, nie modlimy się, bo trzeba działać. Nie modlimy się, bo trzeba praktykować. Modlimy się, gdyż modli się w nas Chrystus. Ktoś w nas się modli. Łączymy się z Nim w modlitwie. W 5 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus powiedział faryzeuszom, badacie Pisma, jednak do Mnie przyjść nie chcecie, aby mieć życie. Czytanie Pisma, jeśli nie towarzyszy temu, radowanie się żywą osobą Chrystusa może nam Go zastąpić. Trzecią kategorię tworzą różne formy działalności i ruchy. Ruch taki pochodzi z człowieka, pojawia się i zanika. Wiem, że na tym szkoleniu jest dużo młodych i nowych wierzących. Chciałbym w związku z tym bardzo wyraźnie zaznaczyć, że Pańskie odzyskiwanie nie jest ruchem. Są ruchy ewangeliczne, różne ruchy zielonoświątkowe wśród chrześcijan, jednakże Pańskie odzyskiwanie, kościoły miejscowe nie są kolejnym ruchem. Trwamy tu w poruszaniu się Trójjedynego Boga. Znajdujemy się w poruszaniu wspaniałej osoby, która żyje w nas, która staje się z nami jedno. Nie traktujmy pańskiego odzyskiwania jako swego rodzaju ruchu Watchmana Nee czy Witnessa Lee. Nie. Watchman Nee już odszedł, by być razem z Panem. Bradley również odszedł, by być z Panem. A pańskie odzyskiwanie dalej trwa. To Boże poruszanie. Nie jest to dzieło człowieka, ani jego poczynania. Niektórzy jednak utknęli w jakimś ruchu. Chcą się do jakiegoś ruchu przyłączyć, do jakiejś wyprawy, do czegoś, z czym się złączą. To nic nie znaczy. To zastępuje Chrystusa. Ostatnia, czwarta kategoria to organizacja. Co jest złego w organizacji? Czy nie ma organizacji? Kościół rzymskokatolicki to wielka organizacja, w której są różne stanowiska, od góry do dołu, różne stopnie. Wszystko jest dobrze urządzone, zorganizowane, są nadzorujący, okręgi, regiony. Czy prawdziwie zostałeś powołany przez Boga, to rzecz drugorzędna. We wszystkim musi być swoisty ład. Bracia i siostry, tak, jesteśmy za ładem, ale nie jesteśmy częścią organizacji ani odrobinę. Niektóre denominacje zapoczątkowali mężowie Boży. To było prawdziwe i czyste. Bardzo prawdziwe i prawidłowe. Jednakże po wielu latach przywódca zmarł, a to, co pozostało, to tylko pusta skorupa organizacyjna. Ileż z tak zwanych denominacji trzyma się dalej dzięki organizacji? Pańskie odzyskiwanie, kościoły miejscowe nigdy nie powinny się stać organizacją. Jesteśmy organizmem, żywym organizmem, ciałem Chrystusa, które ma Jego życie i życie to płynie w nas. A to dlaczego święci robią taki wstęp. Przechodząc do Księgi Zachariasza, zobaczymy dużo różnych wspaniałych aspektów Chrystusa. Trzeba nam również zdać sobie sprawę z przebiegłości wroga. Posługuje się on wieloma rzeczami, by nas odwieść, by zastąpić radowanie się Chrystusem, widzenie Go, obieranie Go za centrum i wszystko. Święci, Chrystus musi wypełnić nasz wszechświat, również nasz osobisty wszechświat, każdy szczegół naszego życia. Nie wystarczy powiedzieć, służę Mu, kocham Go, tak dużo robię dla Niego. Czy uczestniczy On w całej Twojej służbie? W tym wszystkim, co dla Niego robisz? Czy jest Twoją siłą, zasobem, źródłem, wszystkim, celem? Na tym polega Pańskie odzyskiwanie. To ostatnie dzieło Boże, którym On obecnie się zajmuje. Przywraca pierwszeństwo, jakie ma Chrystus. Odzyskuje je wśród swego ludu, w wyniku czego zostanie zbudowana Jego świątynia na tej ziemi, zbiorowe mieszkanie dla Boga na tej ziemi. Z takim duchem i sercem przychodzimy do Księgi Zachariasza, by zobaczyć Chrystusa, 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 Chrystusa. Alleluja za takiego Chrystusa. Niech ten Chrystus napełnia nasze serca, naszego ducha, nasze życie, życie codzienne, wszystko, co robimy. Brat Nee w książce Chrystus rzeczywistością wszelkich duchowych rzeczy i spraw powiedział, że kiedy przyjdzie dzień, w którym Chrystus będzie wszystkim i we wszystkim dla swoich dzieci, wówczas ukończony zostanie Boży odwieczny zamysł. Nie wiem, jak wiele lat temu on to powiedział. Wierzę, że to Bóg dzisiaj wypełnia. Jeśli odwieczny Boży cel ma się wypełnić, musimy dojść do takiego momentu, kiedy to ujrzymy Chrystusa, który ma pierwszeństwo. On musi być wszystkim we wszystkim. Dobrze, przechodzimy do poselstwa. Punkt pierwszy, rzymski. Boża świątynia stanowi cel odwiecznej Bożej ekonomii. Bóg ma ekonomię. Ma on zatem plan, odwieczny zamysł, zgodnie ze swoją wolą, upodobaniem swego serca, poczynił plan, ustalenia. To jego ekonomia. Przyświeca jej pewien zamysł, a mianowicie to, że Bóg chce uzyskać budowlę. Biblia nazywa ją Bożą świątynią, domem Bożym. W Nowym Testamencie również widzimy ciało Chrystusa, budowlę, która musi zostać pobudowana. Bogu potrzebna jest budowla, która jest ukończeniem, celem Jego odwiecznej ekonomii. W Starym Testamencie, gdy Bóg pozyskał Izraelitów, zbiorowy lud, pierwsze, co uczynił za pośrednictwem Mojżesza, to kazał im pobudować przybytek. Przebywali oni w niewoli w Egipcie. Bóg wzbudził Mojżesza i wyprowadził ich stamtąd. Zaraz potem zechciał, by pobudowali przybytek. Później przybytek ten został powiększony i utwierdzony, stał się świątynią. Zbudował ją później Salomon. Gdy przeczytamy cały Stary Testament, dowiemy się, że więź, jaką miał Bóg ze swoim ludem, zawsze połączona była czy to z przybytkiem, czy ze świątynią. To bardzo ważne. To w przybytku, na pustyni, Bóg mieszkał i spotykał się ze swoim ludem. To był Boży dom. Uprzednio Bóg był w niebiosach. Teraz, dzięki przybytkowi w świątyni, przyniesiony został na ziemię. Miał miejsce, gdzie spotykał się ze swoim ludem, gdzie się mu ukazywał, gdzie się łączył z nim. Jego postępowanie z ludem, więź z nim, skupia się na przybytku i świątyni. Gdy 2000 lat temu Jezus Chrystus, Syn Boży, który jest ucieleśnieniem Boga, przyszedł i się wcielił. Ewangelia Jana 1,14 mówi, że zamieszkał jako przybytek. Zaprzybytkował wśród nas. Przyszedł, by być rzeczywistością, osobowym przybytkiem. Przybytek ten, typ starotestamentowy, teraz został uosobiony i wypełnił się w tej wspaniałej osobie, Jezusie Chrystusie. Przeżył on ludzkie życie. Na ziemi żył 33,5 roku. Następnie udał się na krzyż. Ukrzyżowano go, po czym zmartwychwstał i jako życiodajny duch wszedł we wszystkich swoich wierzących. Powiększył się w ten sposób. Pomnożył o wierzących, którzy tworzą Kościół. Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 3 mówi, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą i że Duch Boży w was mieszka? Wierzący zbiorowo są Bożą świątynią. Gdy Pan Jezus był na ziemi, sam jeden był Bożym przybytkiem, Bożą świątynią. Powiedział, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją wzniosę. A mówił o swoim ciele. Był on rzeczywistością świątyni. Teraz świątynia ta się powiększyła, poszerzyła. Obejmuje wszystkich jego wierzących w Kościół. Jesteśmy zbiorowo Bożą świątynią. Pod koniec Biblii występuje nowe niebo i nowa ziemia oraz nowa Jeruzalem, która zwie się wiecznym przybytkiem Boga.
W wersecie
22 jest powiedziane, że w Nowej Jeruzalem nie ma świątyni, gdyż Pan Bóg Wszechmogący i Baranek są świątynią. Na koniec wypełnieniem tej świątyni jest Nowa Jeruzalem. Jan mówi, że jest ona sześcianem. Anioł opisał ją Janowi. Jej szerokość, długość, wysokość są równe. Podobnie do Świętego Świętych, wewnętrznej części świątyni. Całe miasto, Nowa Jeruzalem, jest świątynią, gdyż jest sześcianem, czyli świętym świętych. Jan mówi, że nie ma w Nowej Jeruzalem świątyni, gdyż Pan Bóg Wszechmogący i Baranek są świątynią. Czy zatem świątynią jest Nowa Jeruzalem, czy też Wszechmogący Bóg i Baranek? I Bóg, i Baranek. W Starym Testamencie świątynia przedstawiona jest w formie typu, następnie Chrystus jest osobową, pojedynczą świątynią, a Jego powiększenie staje się zbiorową świątynią, Kościołem. Zwieńczeniem tego jest wieczna świątynia, którą jest Trójjedyny Bóg, jak również ciało Chrystusa, Kościół. Są oni świątynią. Świątynia ta staje się nie tylko mieszkaniem Boga, lecz również wspólnym mieszkaniem dla Boga i Jego ludu. Bóg tam mieszka, jak też Jego lud.
Alleluja!
To doprawdy wspaniałe. Bożym celem nie jest zdobycie duchowych gigantów. Wiek duchowych gigantów już się zakończył. Bóg pragnie pozyskać zbiorową budowlę. Jemu potrzebna jest świątynia, zbudowana świątynia. W końcówce boskiego objawienia to właśnie ujrzymy. Nie widzimy szeregu utworzonego z duchowych gigantów. Nie oni są wyeksponowani, ten i ten apostoł, taka to, a taka duchowa osoba. Widzimy zbiorową budowlę, nową Jeruzalem, zwieńczenie dzieła Bożej budowli na przestrzeni wieków. Tą świątynią na koniec staje się sam Bóg. My również. To rzeczywistość szczytu prawdy, którą głosimy, mówimy. Bóg stał się człowiekiem, żeby człowiek mógł stać się Bogiem w życiu i naturze. Jesteśmy ową świątynią i świątynią tą jest sam Trójjedyny Bóg. Amen. Dobrze. O poniższych punktach dużo jest powiedziałem. Będę je przede wszystkim czytał. Punkt A. Świątynia w Starym Testamencie przedstawia w formie typu zarówno pojedynczego Chrystusa, jak i Chrystusa zbiorowego, Kościół. Po pierwsze, świątynia przedstawia w formie typu pojedynczego, wcielonego Chrystusa, który jest mieszkaniem Boga na ziemi. Ewangelia Jana 1,14. On przyszedł i zamieszkał jako przybytek pośród nas. W rozdziale drugim tej Ewangelii mówi o sobie, jeśli zburzycie tę świątynię, trzy dni ją wzniosę. Mówi w tych słowach o sobie, gdyż jest on rzeczywistością tej świątyni. Punkt drugi. Świątynia przedstawia również w formie typu Chrystusa zbiorowego, Kościół, który jest powiększoną świątynią, jedyną Bożą budowlą we wszechświecie. Pierwszy list do Koryntian 3,16-17 bardzo wyraźnie mówi nam, że my, wierzący, jesteśmy Bożą świątynią i że w nas mieszka Duch Boży. Kto zburzy tę świątynię, tego zniszczy Bóg. To poważna sprawa. Kościół, dzieło budowania. przez Boga. Bóg buduje nas razem, na swoją świątynię. Baczmy, uczestnicząc w budowaniu Bożej świątyni, z jakich materiałów ją budujemy. List do Efezjan 2:21 potwierdza to. Jesteśmy świętą świątynią w Panu. Świątynia ta rośnie. Codziennie rośniemy, gdy radujemy się Panem. Dzięki temu rośniemy na świętą świątynię w Panu. Kolejny punkt B. Kościół jest Bożą świątynią. Taki Kościół jest przybytkiem świętego Boga. Świątynią, w której mieszka Duch Boży. Punkt pierwszy. Świątynia Boga w wersecie 16 oznacza wszystkich wierzących razem w danej miejscowości. Zaś świątynia Boga w wersecie 17 oznacza wszystkich wierzących na świecie. I punkt drugi. Jedna duchowa Boża świątynia we wszechświecie znajduje wyraz w wielu miejscowościach na ziemi. Wyraz ten stanowi świątynię Boga w tej miejscowości. Punkt C. W Nowej Jeruzalem nie ma świątyni, gdyż jej świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący i Baranek. W nowym niebie i nowej ziemi świątynia Boga powiększy się do rozmiarów miasta. Całe miasto będzie świętym świętych. Nie będzie w nim więc świątyni.
Amen.
Sądzę, że to jest jasne. Dobrze, przechodzimy do drugiej części. Centrum oraz cel walki, jaką szatan toczy z Bogiem, wiąże się z Bożą świątynią. Szatan zapewne wie najlepiej, jaki cel ma Bóg. Bożym celem nie jest zaledwie zyskanie pojedynczych wierzących, tylko zbiorowej budowli. Szatan zatem dokłada wszelkich starań, by zburzyć świątynię. Ewangelia Mateusza 16:18 to największe proroctwo w Nowym Testamencie. Pan mówi, zbuduję mój Kościół na tej skale. I zaraz dalej mówi, bramy Hadesu nie przemogą go. Jak tylko objawił, że wykonuje dzieło budowy, buduje Kościół, od razu przedstawia sprawę bram Hadesu. Wie, że szatan nie popuści, gdyż wie, jaki cel ma Bóg. Szatan nie popuścił już od pierwszego dnia, gdy pierwszy kościół został ustanowiony w dniu Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. Szatan przypuścił atak. Bramy Hadesu zastukały do drzwi kościoła. Chwała jednakże Panu. Pan Jezus już powiedział, że bramy Hadesu nie przemogą go. Alleluja! Szatan podejmuje próby, tak? My mamy trudne dni, dni walki, lecz Pan już wcześniej prorokował, że bramy Hadesu nie przemogą zbudowanego Kościoła, gdyż z nami jest zwycięzca. Alleluja! Nawiązujemy ponownie do rozdziału drugiego w Ewangelii Jana. Pan Jezus mówi o świątyni swego ciała. Czyż nie? Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją wzniosę. Dawniej myślałem, że przez to rozumie się Jego śmierć i zmartwychwstanie. Dla Pana jednak śmierć była tożsama ze zburzeniem świątyni. On był tą świątynią, którą szatan chciał zburzyć. Świątynią, która jest celem Boga, na której skupia się odwieczny Boży zamysł. On nie tylko przyszedł, by za nas umrzeć i stać się ofiarą. On objawił nam, że Jego śmierć jest tak naprawdę zburzeniem świątyni. Szatan próbuje go zniszczyć, zniszczyć świątynię. Pan zaś na to w trzy dni ją wzniosę. Chwała Panu za Jego zmartwychwstanie. Jego zmartwychwstanie jest potężniejsze od śmierci. W rozdziale 11 Księgi Daniela jest proroctwo o przyjściu Antychrysta. On przyjdzie i zburzy Bożą świątynię. W tamtym czasie w formie typu zrobił to Antioch Epifanes, który zbezcześcił świątynię. Szatan wciąż na nowo, na przestrzeni całej historii, zamierzał się na świątynię, niszczył ją, nanosił szkody, bezcześcił, gdyż wiedział, że ta właśnie świątynia jest Bożym celem. Kolejny punkt A. Bóg pragnie mieć na ziemi miejsce, gdzie Jego lud będzie oddawał Mu cześć, co świadczy o Jego ustawicznym zainteresowaniu ziemią. Gdy wzniesiono na ziemi świątynię w czasach króla Salomona, w pierwszej księdze królewskiej, w rozdziale 8, czytamy tam, że chwała Jahwe napełniła świątynię. Rzadko można przeczytać w Starym Testamencie o chwale Jahwe, która napełnia kogoś. A tu, gdy świątynia zostaje zbudowana, widzimy, że chwała Jahwe ją wypełniła. Pokazuje to, że gdy świątynia została zbudowana, Bóg musiał być bardzo zadowolony, podekscytowany. Wypełnił świątynię swoją chwałą, gdyż wraz z tą świątynią Bóg uzyskał świadectwo na tej ziemi, świadczące, mówiące o Jego sprawach, reprezentujące Go na tej ziemi. Kolejny punkt B. Szatan bez przerwy walczy, by zniszczyć Bożą świątynię. Odnośniki pokazują nam fakty historyczne. Zburzenie świątyni, którą zbudował Salomon. Zburzenia tego dokonał Nebukadnezar z Babilonu. O tym mówi Druga Księga Królewska. To po raz pierwszy się wówczas wydarzyło. Po 70 latach niewoli Boży lud powrócił do Jerozolimy i odbudował tę świątynię. W świetle 11 rozdziału Księgi Daniela Antioch Epifanes nadciągnął, był on typem Antychrysta, nadciągnął i zbezcześcił świątynię. Następnie w Ewangelii Mateusza 22:7 mowa jest o świątyni, którą zburzył książę rzymski Tytus w roku 70 naszej ery. I tak, świątynię najpierw zburzył Nebukadnezar w drugiej księdze królewskiej, następnie zbezcześcił ją Antioch Epifanes, a potem zburzył ją ponownie Tytus w 70 roku naszej ery. Pod koniec tego wieku, w świetle 11 rozdziału Księgi Objawienia, przyjdzie Antychryst. Ponownie świątynia będzie odbudowana, chociaż świątyni póki co jeszcze nie ma. Cały naród żydowski przygotowuje się do jej odbudowy. To inny znak zakończenia tego wieku. Świątynia z pewnością zostanie zbudowana zgodnie z proroctwem. Cały naród żydowski już się przygotowuje do odbudowy jej. Gdy tylko zostanie ona zbudowana, koniec będzie bliski. Pod koniec, gdy powstanie Antychryst, uczyni jedno. Zburzy świątynię. Taka jest strategia szatana. Na przestrzeni wieków zamierzał się on na świątynię, gdyż wie, że to Boża świątynia jest celem, zakończeniem Bożej wiecznej ekonomii. Przechodzimy do części trzeciej. Zachariasz prorokował, aby pomóc powracającym Izraelitom w dziele budowy świątyni. W związku z zachętą i pomocą, jakie płynęły z prorokowania proroków Ageusza, i Zachariasza. Dzieło odbudowy dalej trwało. Na początku powiedziałem, że proroctwo Ageusza było dobre, wspaniałe i udzielało zachęty, nawoływało, pobudzało naszego ducha, pobudzało nas do tego, byśmy byli silni. Jednakże objawienie zawarte w jego księdze na temat Chrystusa jest zawężone. Tym bardziej siedmiokrotnie potrzeba nam proroctwa Zachariasza. Musimy ujrzeć kolejne wizje na temat tego wszechzawierającego Chrystusa. Święci, musimy zobaczyć Chrystusa. Potrzeba nam Chrystusa na Bożą budowlę. Potrzeba nam Go więcej. Potrzebujemy, by ten Chrystus napełniał całą naszą istotę. Potrzebne nam są te proroctwa. W punkcie A czytamy. Zachariasz narodził się w niewoli w rodzinie kapłańskiej. Wpierw był kapłanem, a później stał się prorokiem. Nie znamy pochodzenia Ageusza. Wiemy natomiast, że Zachariasz pochodził z rodziny kapłańskiej. Był kapłańskim prorokiem. Jego proroctwa różnią się od proroctw Ageusza. Ageusz w proroctwach zapowiadał coś. Zaś proroctwa Zachariasza wywodziły się z kapłaństwa. Były kapłańskimi proroctwami. Był on kapłańskim prorokiem. W kolejnym punkcie B czytamy, Zachariasz bardzo dużo mówił na temat Chrystusa, gdyż jego posługa wywodziła się z kapłaństwa i kapłaństwo było jego podstawą. Przepowiadał on wyłącznie Chrystusa, nic innego. I mówił tylko o Chrystusie, o niczym innym, gdyż był kapłanem, który przez cały czas miał styczność z Panem. Święci, kim jest kapłan? Nie ten, kto zmienia kołnierzyki. Kapłan żyje w Bożej obecności i raduje się Bogiem. Ten jest prawdziwym kapłanem. Kapłan to również nie ten, kto jest zajęty wieloma rzeczami. Jego główną cechą jest to, że żyje w Bożej obecności, raduje się Bogiem w każdej chwili, przez cały czas. Dzisiaj bardziej nam potrzeba proroctw Zachariasza niż Ageusza. Potrzeba nam nie tylko pobudzania, udzielania zachęty, trzeba nam przedłożyć objawienie na temat bogactw Chrystusa, tego wspaniałego Chrystusa przez kapłańskich proroków, proroctw takich jak proroctwa w księdze Zachariasza. Mając na względzie tak licznie tu zebranych młodych wierzących, powiem, że Bóg powołał nas, byśmy byli Jego kapłanami, królestwem kapłanów. Kapłan nie przynależy do jakiejś klasy, kleru. Każda zbawiona osoba jest kapłanem. Bóg pragnie, by wszystkie Jego dzieci radowały się Nim, żyły w Jego obecności. Czym jeszcze zajmują się kapłani w świetle tego, co mówi Stary Testament? Po pierwsze, kapłani składają ofiary. Składali następujące ofiary za grzech, za wykroczenia, całopalenia. Ofiary te przedstawiały w formie typu wszechzawierającego Chrystusa. Chrystus jest rzeczywistością mojej ofiary za grzech. Jako kapłan codziennie musimy przynosić tego Chrystusa w postaci swojej ofiary za grzech, za wykroczenia, za opalenia. Kapłan miał ten przywilej, że zajmował się tym Chrystusem, dotykał go w rzeczywistości wszystkich ofiar. Co jeszcze? Kapłan wchodził do miejsca świętego, do przybytku, rozkładał chleby pokładne przed Bożą obecnością.
Chleby te symbolizują Chrystusa, nasz zasób życia. Święci, jako kapłani musimy wiedzieć, jak radować się Chrystusem, naszym życiem i zasobem życia. Nie prowadźmy zaledwie ludzkiego życia, zaledwie naturalnego życia. Chrystus jest naszym życiem. On jest chlebem życia, który nas pokrzepia i zaopatruje. Naprzeciw stołu, na chleby pokładne, stał świecznik. Kapłani oporządzali lampy. Przebywali w świetle. Jako kapłani mamy radować się Chrystusem, jako chlebem pokładnym, zasobem życia, jak również świeceniem światła. Jak najlepiej tego doświadczyć? Przychodząc do Jego Słowa, gdyż Słowo to jest dla nas pokarmem i światłem. Kapłani podchodzili dalej do złotego ołtarza i na nim ofiarowywali Bogu kadzidło. Kadzidło symbolizuje wonnego Chrystusa. Chrystusa jako wonność, dzięki któremu Bóg nas przyjmuje. Kapłani mieli kadzielnice, które symbolizują ich modlitwy. Ich modlitwy wypełniał wonny Chrystus, składany w ofierze Bogu. Kapłani zatem codziennie zajmowali się Chrystusem jako ofiarami i radowali się Nim jako swoim życiem i zasobem życia oraz światłem życia, jak również kadzidłem, zawartością naszej modlitwy. Modlitwy, która wstępuje do Boga i w wyniku której Bóg nas przyjmuje. Kapłani ci, arcykapłan, wchodził do Świętego Świętych, stawał przed arką. Co oznacza arka? Boże świadectwo. Jesteśmy kapłanami i niesiemy Boże świadectwo, Boży wyraz. I w końcu kapłani służyli w przybytku. Oznacza to, że troszczymy się o Kościół. Moim brzemieniem jest to, by młodzi wierzący zobaczyli, że jesteśmy kapłanami. Musimy prowadzić życie kapłanów. Codziennie przychodzić do Pana, wchodzić w Jego obecność, radować się Nim, zajmować, który jest rzeczywistością wszystkich ofiar, radować się Jego zasobem życia, trwać w świetle, uczyć się składać Go jako kadzidło w modlitwie oraz uczyć się nieść Boże świadectwo i być w Kościele, służyć. Taki jest ten kapłański prorok Zachariasz, gdyż był on kapłanem, znał Chrystusa. Chrystus go napełniał i uzdalniał go do przedstawienia tych wszystkich tajemnic i bogactw Chrystusowych. Przechodzimy teraz do części czwartej. Księga Zachariasza objawia, że Chrystus jest wszystkim. Dla odzyskania budowy Bożego domu, Bożej świątyni. Punkt A. Potrzebujemy niebiańskiej wizji, by ujrzeć na temat Chrystusa to, co wiąże się z odzyskiwaniem budowy Bożej świątyni. Wcześniej powiedziałem, że to, co mówił Ageusz, nie trudno zrozumieć. Zostawmy swoje szczelnie zamknięte domy, poświęćmy się, pobudźmy ducha. Jednakże, aby zrozumieć wizję Chrystusa, musimy mieć ducha mądrości i objawienia. Chrystusa przedstawia się nam jako tajemnicę. On jest tajemnicą. Jedynie niebiańska wizja nam to pokaże. Módlmy się. Uświadomiliśmy sobie pewne rzeczy na temat Księgi Daniela. Mam nadzieję, że przechodząc do Księgi Zachariasza, będziemy ćwiczyć swego ducha przed Panem. Musimy zobaczyć pewne niebiańskie rzeczy, nie w sferze fizycznej. Chrystus przedstawia się tu nam jako tajemnica, tajemnica Boga. On musi nas pojmać, napełnić i przepoić. Niebiańska wizja musi przekazać nam tego tajemniczego, obfitego Chrystusa. Jedynie gdy będziemy widzieli Go i radowali się Nim, Boża świątynia zostanie zbudowana. Punkt B. W Księdze Zachariasza 1:7-17 widzimy wizję człowieka, który dosiada czerwonego konia i stoi pośród mirtów. W pierwszych sześciu rozdziałach Zachariasz mówił o ośmiu wizjach. To pierwsza z nich, człowiek, który dosiada czerwonego konia, a w rozdziale szóstym cztery rydwany, ostatnia wizja. Nie przypadło mi w udziale omówienie tych wizji. Dowiemy się o nich ze studium życia Księgi Zachariasza. W tym poselstwie podkreślimy niektóre z nich, aby pomóc nam zobaczyć, że Bóg chce, by Chrystus był wszystkim dla nas na budowę swojej świątyni. Pierwsza wizja mówi o człowieku, który dosiada czerwonego konia i stoi pośród mirtów. Cóż to takiego? Czerwony koń. Człowiek stoi wśród mirtów. Zachariasz mówi nam, że stoją oni w dolinie. Tam rosną mirty. Mirty nie są wysokie, to niskie krzewy. Zasadzono je tam, nisko, w dolinie. Dobrze, zapoznajmy się z punktem poniższym. Człowiek ten jest aniołem Jahwe, Chrystusem w człowieczeństwie. Chwała Panu za człowieka Jezusa. Wczoraj wieczorem w poselstwie, które wygłaszał brat Minoru, zobaczyliśmy człowieka, który otrzymał królestwo. Ten człowiek to Chrystus Boży. Zowią go aniołem Jahwe. Zawsze myśleliśmy, że anioł to nie człowiek. Anioł to istota anielska, niebiańska. Tu jednakże Zachariasz mówi nam, że anioł Jahwe jest człowiekiem. Ten człowiek to Chrystus, który jest Jahwe. W rozdziale trzecim Księgi Wyjścia mowa jest o Mojżeszu na pustyni. Tam zobaczył on krzew, który płonął. Ukazał mu się też anioł Jahwe i rozmawiał z nim ze środka tego płonącego krzewu. Po przeczytaniu tych wersetów z trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia nie wiemy, kto tak naprawdę rozmawiał z Mojżeszem. Czy anioł Jahwe, czy Jahwe? W rozmowie z Mojżeszem Jahwe powiedział mu, że gdy uda się do Faraona, niech powie, że to jestem go posłał. Kto jest tym jestem? To Jahwe. On jest wielkim jestem, wiecznym jestem. Również jest aniołem Jahwe. Jakie znaczenie wiąże się z aniołem Jahwe? Anioł to posłany. Posłano go. Bóg go posłał, by ukazał się Mojżeszowi. Jako posłany mówił również bezpośrednio. Jahwe przemawiał bezpośrednio. Pod koniec trudno nam powiedzieć, czy to anioł Jahwe mówił, czy też Jahwe. Tak naprawdę to samo. Anioł Jahwe to sam Jahwe. Punkt drugi. Im dalej, tym bardziej może nam się wszystko pogmatwać. Punkt drugi. Czerwony koń symbolizuje prędkie poruszanie się Chrystusa w odkupieniu, którego On dokonał, przelewając swoją krew. Chwała Panu za czerwonego konia. To nie ten sam koń, co w Księdze Objawienia, jeden z czterech koni. Tamten koń nawiązuje do wojny. Ten zaś koń odnosi się do Chrystusa w odkupieniu, którego dokonał, przelewając krew. Przeczytam również punkt następny, drugi, trzeci. Bóg posłał odkupieńczego Chrystusa jako człowieka i anioła Jahwe, by był z upokorzonym, a mimo to drogocennym ludem Izraela, symbolizowanym przez mirty w niewoli. Jak już mówiłem, w owym czasie Izraelici po powrocie do Jerozolimy napotkali sprzeciw. Straszono ich, zniechęcano, gnębiono, powstrzymywano, byli oni przygnębieni. Porównani zostali do mirtów w dolinie. Niżej już zejść nie można, byli oni w największym dole. Jednakże, chwała Panu, oto człowiek, który dosiada czerwonego konia, zjeżdża do tego dołu, tam, gdzie oni byli, w stanie przygnębienia, przygnieceni. I co? On tam stał z nimi. Kto to jest? Człowiek, który dosiadał czerwonego konia, realizował prędko odkupienie za pomocą przelanej krwi. Czyż Chrystus nie dokonał prędko swego odkupienia, gdy był na ziemi? Żył tylko 33,5 roku. Szczególnie w ostatnim okresie swego życia jego twarz, niczym krzemień, była nakierowana na Jeruzalem. Nie tracił czasu. Przypominał szybkobieżny pociąg. Udał się do Jerozolimy, by wypełnić proroctwo ze Starego Testamentu i być ofiarnym barankiem. Chwała Panu za krew Chrystusa. Młodzi bracia i siostry, mam nadzieję, że nie tylko młodzi święci, również starsi, że wszyscy nauczymy się cenić krew Chrystusa. W pierwszym liście Piotra czytamy, że zostaliśmy odkupieni nie srebrem, ani złotem, ani skażonymi rzeczami, lecz drogocenną krwią Chrystusa. Żadna nasza zasługa, żadne nasze dobre dzieła, inteligencja, pozycja nic nie znaczą w obliczu Boga. Boży lud znajdował się w bardzo słabym stanie. Byli oni całkowicie zawiedzeni i rozczarowani. W takiej sytuacji Chrystus, odkupieńczy Chrystus, który przelał za nas swoją krew, poniósł za nas koszt, przyszedł tam, gdzie się znajdowaliśmy, stał z nami. Podoba mi się werset 1:7 z listu do Efezjan, który mówi: w Nim mamy odkupienie. Przelanie krwi przez Chrystusa i Jego odkupienie nabyło nas na powrót dla Boga. Staliśmy się Jego osobistą własnością. W wyniku odkupienia i ceny, jaką stanowiła przelana krew, staliśmy się Bożym skarbem. Staliśmy się dla Boga bardzo cenni. Ludzie gardzili tymi mirtami, które znajdowały się w dole, nisko. Były niczym, a jednak Bóg je sobie cenił. Przyszedł On w swoim Synu, za pośrednictwem swego odkupieńczego dzieła, stanął wraz z nimi i dodawał im otuchy, pocieszał ich. Świadczył słowami zachęty, że odniósł zwycięstwo. Chwała Panu, że odkupieńczy Chrystus, przelewając swoją krew, odniósł zwycięstwo. Przyszedł i stanął wraz z nami. Nie bądźmy zatem zniechęceni. Nie musimy pozostawać w niechlubnym stanie. Ten, który dosiada czerwonego konia, stoi tuż przy nas. Są jeszcze inne trzy konie. Jest czerwony, czerwonawo-brązowy i też biały. Konie te symbolizują nas, odkupionych. Po pierwsze, zostaliśmy odkupieni Jego krwią. Ponieważ jednak nasza natura jest przemieszana, jesteśmy również czerwonawi, jak też brązowi. To kolor pomieszany. Pomimo jednak pomieszania, dzięki odkupieniu, na powrót dla Boga i usprawiedliwieniu przez Niego, staliśmy się białym koniem. Alleluja! W punkcie czwartym czytamy: Chrystus wstawiał się za tymi, którzy przebywali w niewoli, i Jahwe odpowiedział na jego modlitwę słowami: znów okażę Jerozolimie moją wielką litość, tam mój dom znów zostanie zbudowany, mówi Jahwe. Chrystus, jak widać, wstawiał się za nimi, tymi, którzy znajdowali się nisko, byli przygnębieni. Mówi to o powrocie Boga do Jerozolimy. Bóg ich opuścił na 70 lat. Przebywali w obcej ziemi. Teraz jednakże, po upływie owych 70 lat, powrócili. Bóg ich nie zostawił. Rzekł: znów okażę Jerozolimie moją wielką litość. Tam mój dom znów zostanie zbudowany. Odwiedził swój lud, gdyż chodziło mu o odbudowę jego domu. Pocieszał ich, przygnębionych, a robił tak z myślą o zbudowaniu swego domu, w którym mógłby ponownie zamieszkać. Dobrze, przechodzimy teraz do punktu C, kolejnej wizji. W wersetach 2, 5 do 17 widzimy człowieka ze szturem mierniczym w ręku. Punkt pierwszy. Człowiekiem tym jest kto? Chrystus w swoim człowieczeństwie, anioł Jahwe, który rozmawia z Zachariaszem. Punkt drugi. Człowiek ze szturem mierniczym chciał zmierzyć Jeruzalem, żeby Jahwe mógł przejąć ją na nowo po 70 latach niewoli Izraela. Ten człowiek miał sznur mierniczy i chciał zmierzyć Jeruzalem. Nie obchodziło go, jak długa, szeroka była ta budowla. Interesował go stan, sytuacja, w jakiej się znajdowali. Bóg chciał na powrót przejąć utracone miasto. Utracone miasto na powrót miało zostać odzyskane przez Boga. Tego człowieka, anioła Jahwe, który był Chrystusem w swoim człowieczeństwie, posłano, by zmierzył nas. Mierzenie przez niego miasta to przejęcie nas na nowo. Bóg chce przejąć na nowo miasto. Swój dom. I w takiej sytuacji oto nagle czytamy punkt trzeci. Słowa mnie i posłał w wersecie 12 odnoszą się do Jahwe zastępów. Przeczytam werset 8 z rozdziału 2. Tak mówi Pan zastępów: po chwale posłał mnie przeciwko narodom, które was ograbiły. Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Tak mówi Jahwe zastępów: po chwale posłał mnie. Kto tu posyła? Jahwe zastępów, tak? Gdyż Jahwe zastępów mówi, posłał mnie. Kto jest tym mnie? Również Jahwe zastępów. I tak mówi Jahwe zastępów, który posyła Jahwe zastępów. Dlaczego sam nie idzie? Skoro to Jahwe zastępów, dlaczego musi on iść? Dlaczego posłał Jahwe zastępów? To pełne znaczenia. Powiem teraz o kilku rzeczach. Sądzę, że to bardzo istotne. Z pozoru to paradoksalne. Kto jest kim tak naprawdę? Kto kogo posyła? Jakie to ma znaczenie? Biblia objawia, że nasz Bóg jest trójjedyny. Jest Ojcem, Synem i Duchem. Nie ma jednak trzech bogów. Nie ma jednego Boga, który nazywa się Ojcem, drugiego, który nazywa się Synem, jeszcze innego, który nazywa się Duchem. Nie, jest tylko jeden Bóg. Jeden z jego aspektów to taki, że jest trzema. Z pewnością posłał Ojciec. Posłany mnie to Syn. Ewangelia Jana 3,16 mówi nam, że Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, że zesłał swego Syna. Czy to dwaj bogowie? Nie, nie ma dwóch bogów. Jest tylko jeden. Jeden, jego aspekt, posłał drugi aspekt. Ojciec posyła Syna, ale to wciąż Bóg. Gdy zatem Syn przyszedł na ziemię, powiedział, że On i Ojciec są jedno. W Ewangelii Jana 1,14 mowa jest o przybytku pośród nas, pełnym łaski i rzeczywistości. Nikt nigdy wcześniej nie widział Boga, tylko jednorodzony Syn, który przyszedł od Ojca. W Grece przyimek od to para. Co znaczy nie tylko od, ale od i jednocześnie z kimś. Gdy Syn przyszedł, przyszedł od Ojca, ale również przyszedł z Ojcem. Oto dlaczego Pan Jezus mógł powiedzieć, że gdy był na ziemi, nie jestem sam, mój Ojciec jest ze mną. Ileż razy w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, Pan Jezus, gdy był na ziemi, podkreślał tę kwestię. Mój Ojciec, który mnie posłał. W rozdziale 5 Ewangelii Jana 5 razy jest powiedziane. Ojciec, który mnie posłał. W rozdziale 6 5 razy. W rozdziale 7 5 razy. W rozdziale 17 6 razy. Który mnie posłał, który mnie posłał, który mnie posłał. Dlaczego Pan jakby wielokrotnie to podkreślał? Mówił ludziom nie po prostu o Ojcu, lecz o Ojcu, który posłał Go. On przyszedł w imieniu Ojca, był jedno z Ojcem. To kluczowe. Przed nami w ten sposób odsłonięta zostanie tajemnica Bożej ekonomii. Nasz Bóg nie jest trzema bogami, tylko jednym. Ten, kto posyła, to jeden, posłany, to drugi, ale są oni dalej jedno. Ten, kto posyła, to inny, ale to dalej ta sama osoba. Gdy przyszedł Syn, mógł powiedzieć, przyszedłem od Ojca, od z Ojcem. Gdy przyszedłem, to tak naprawdę przyszedł mój Ojciec. Gdy mnie widzicie, to i Ojca. Był jedno z Ojcem. Wciąż jednak da się ich dwóch od siebie odróżnić. Co Pan powiedział w Ewangelii Jana, 17 rozdziale, w wersecie 21? Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I w kolejnym wersecie 23, ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Zawsze zastanawiało mnie, dlaczego chcemy, by świat poznał, jak wspaniali i dobrzy jesteśmy, że kochamy Pana, w pełni jesteśmy dla Niego oddani, jak jedno jesteśmy. Pan co powiedział? Nie. Gdy jesteśmy jedno z Nim, jak On jedno z Ojcem, świat pozna, że Ojciec posłał Syna. Jakie świadectwo niesiemy wobec świata, że Ojciec posłał Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, że Syn posłany został od Ojca i wraz z Ojcem. Jest On jedno z Ojcem. Pan mówi w wersecie
17, 18.
Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. Innymi słowy, już nie tylko Pan mówi, że Ojciec posłał Go w taki sposób, współzamieszkując w Nim, teraz On w taki sam sposób i ich posyła. Oni nie są wysłani sami i przez siebie. Posyłam was do Afryki, do Iranu. Idźcie. Tam, gdzie się udacie, ja idę z wami. Idźcie. Posyłający udaje się z wami. Jak żywy Ojciec mnie posłał, żyję z powodu Niego. Czasu nie mamy za wiele, dlatego nie mogę więcej powiedzieć. Chcę tylko przedłożyć, bracia i siostry, to, że w tej konkretnej wizji Zachariasz mówił o czymś bardzo tajemniczym, jak posyłający i posłany są jedno. Innymi słowy, Syn i Ojciec. Są oni jedno, całkowicie jedno, są ze sobą scaleni, zespoleni w jedno. Dzisiaj On pośle nas, swoich wierzących, podobnie jak Jego posłał Ojciec. My również trwamy w tym zespoleniu, jedności, związku z Nim, we współzamieszkiwaniu, zjednoczeniu z Nim. To stanowi centrum Bożej ekonomii. Obieranie Chrystusa za wszystko. To o tym świadczy boska budowla. Boska budowla to my i Trójjedyny Bóg. Nie tylko połączeni, zespoleni, lecz również zjednoczeni w jedno. Dobrze, przejdźmy dalej pod punkt A. Oznacza to, że Jahwe zastępów jest posyłającym i posłanym. Pod punkt B. Jahwe jest trójjedynym Bogiem. W wersecie 8, jeden z trzech w bóstwie, o którym mówi słowo posłał, posłał drugiego z trzech, na którego wskazuje słowo mnie. Pod punkt C. Posyłającym jest z pewnością Ojciec, zaś posłanym Syn. Po chwale, gdy nastąpił powrót z niewoli, trójjedyny Bóg postanowił, że Ojciec pośle Syna przeciwko narodom, które złupiły Izrael. I Ojciec, i Syn są Jahwe. To w taki sposób Bóg przejmie Jeruzalem. W wizji tej o mierniczym sznurze pokazuje On nam, że posyłający i posłany są jedno. Dobrze. Módlmy się o to. Dużo się módlmy, by w to się zagłębić. Punkt D. Chrystus w księdze Zachariasza został objawiony jako kamień, na którym jest siedmioro oczu, kamień szczytowy i odrośl, która zbuduje świątynię Jahwe. To inna wizja. Dzisiaj o tym nie będziemy mówić. Punkt E. Proroctwo Zachariasza mówi o tym, że Chrystus został posłany do ludu Izraela jako ich król, przybrawszy pośrednią postać, rozdział 9, jako pasterz, by ich karmić, rozdział 11, lecz był znienawidzony, sprzedany, uderzony i przebity i w ten sposób dokonał dla nich odkupienia. Zachariasz zatem prorokował na temat pierwszego przyjścia Chrystusa. Punkt F. Ostatecznie Chrystus będzie walczył za Izrael i wyzwoli go z ręki Antychrysta, dzięki czemu dom Izraela zostanie zbawiony. W okresie przywrócenia zaś będzie on królem ziemi. Prorokował on również na temat powtórnego przyjścia Chrystusa. Czyż nie jest to wspaniałe? Czyż Zachariasz nie jest bogaty w Chrystusie? Poczekajmy tylko na spotkanie wieczorne, na to, co przyniesie dzień jutrzejszy. Zobaczymy mnóstwo z Chrystusa. Chcemy obładować się Chrystusem. Alleluja. Punkt 5. Ewangelia Mateusza i pierwszy list do Koryntian, które rozwijają proroctwo na temat Chrystusa z Księgi Zachariasza, objawiają, że wszechzawierający Chrystus jest wszystkim na budowę Kościoła Bożej świątyni. Nie sądzę, by większość chrześcijan te dwie księgi uważała za swoje ulubione księgi. W Ewangelii Mateusza jest pełno doktryn, a w pierwszym liście do Koryntian pełno jest problemów. To jednak w tych dwóch księgach znajduje się większość objawienia na temat tego, kim jest Chrystus. On jest rzeczywistością wszystkich doktryn z Ewangelii Mateusza. On jest rozwiązaniem wszelkich problemów, jakie występują w pierwszym liście do Koryntian. Chwała Panu. Nie zamierzam objaśniać wszystkich tych aspektów. Chciałbym poprosić, byście razem je przeczytali. Punkt A. Przeczytajmy ten punkt wszyscy razem. Punkt A. Ewangelia Mateusza objawia, że w celu zbudowania Kościoła Chrystus jest Królem, Synem Boga Żywego, Synem Człowieczym, tym, który chrzcił, światłością, lekarzem, oblubieńcem, niespilśnionym suknem, młodym winem, pasterzem, Panem żniwa, przyjacielem grzeszników, mądrością, zapewnia odpoczynek, jest prawdziwym Dawidem, jest większy od świątyni, większy od Jonasza, większy od Salomona, jest chlebem i okruchami pod stołem i zmartwychwstałym w człowieczeństwie, mającym władzę w niebie i na ziemi.
Alleluja!
20 aspektów Chrystusa w Ewangelii Mateusza. Przeczytajmy również punkt B. Pierwszy list do Koryntian objawia, że w celu zbudowania Kościoła, który jest Bożą świątynią, Chrystusem ciałem, Chrystus jest działem wierzących, Bożą mocą i mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem dla nas, Panem chwały, głębokościami Boga, jedynym fundamentem Bożej budowli, naszą paschą, niekwaszonym chlebem, duchowym pokarmem, duchowym napojem i duchową skałą, głową, ciałem, pierwocinami, drugim człowiekiem i ostatnim Adamem, który stał się życiodajnym duchem, dzięki czemu możemy przyjąć go jako nasze wszystko dla Kościoła.
Alleluja!
Kolejne 20 wspaniałych aspektów. Nie przesadzę, gdy powiem, że każdy z tych aspektów wart jest przeprowadzenia oddzielnej konferencji. Każdy z aspektów. Chrystus jest tak bogaty. Dobrze, jeszcze 3-4 minuty i zakończę. Ostatni punkt. Punkt rzymski 6. W celu zbudowania Kościoła Bożej świątyni potrzebujemy pewnych istotnych doświadczeń Chrystusa. Nie tylko musimy widzieć Chrystusa i znać Go tak szeroko. Musimy również go doświadczać. Poniżej mamy 8 punktów. Punkt A. Aby zbudować Kościół, Bożą świątynię, musimy doświadczać Chrystusa, który jest fundamentem, tym, który trzyma i wspiera cały Kościół. Święci, doświadczajmy Go jako takiego Zbawcę, kamień, fundament pewnego Chrystusa, który jest tak pewny i mocny, który może udźwignąć ciężar. Czy takiego Chrystusa znacie i doświadczacie? Czy wasz Chrystus jest pianką żelową, czy też fundamentem? Ostatnio mam styczność z młodymi, pracującymi świętymi. Towarzyszy mi odczucie, że dużo z nich, tak, oni kochają Pana, radują się Nim, lecz nie chcą nieść za dużo odpowiedzialności. To za ciężkie. Mam ciężką pracę. W domu tyle rzeczy się dzieje. Święci, nasz Chrystus musi być fundamentem, który uzdalnia nas do niesienia ciężaru Bożej budowli. Mam nadzieję, że Pan pójdzie dalej w naszym doświadczaniu Go, że nie tylko będziemy radować się Nim jako pokarmem, napojem, tylko że stanie się On naszym fundamentem, kto stoi i dźwiga ciężar Bożej budowli. Punkt B. Aby zbudować Kościół, Bożą świątynię, musimy doświadczać Chrystusa, który jest kamieniem narożnym. Jaki jest ten kamień narożny? Łączy on ze sobą dwie ściany. Odnosi się to do dwóch ludów, Żydów i pogan. W życiu Kościoła jest dużo różnych narodowości. Raz. Pan chce złączyć nas razem, zbudować. Doświadczajmy Go jako Tego, który może nas scalić. Jak żyć pośród ludu, który ma różne nawyki, kultury, usposobienia? Doświadczajmy Chrystusa jako takiego kamienia narożnego. To sprawia, że możemy scalać się z innymi, budować i łączyć. Punkt C. Aby zbudować Kościół, Bożą świątynię, musimy doświadczać Chrystusa, który jest kamieniem szczytowym, łaską od Boga dla nas i przykryciem Bożej budowli. Jaki jest ten kamień szczytowy? To kamień wieńczący. Nawet jeśli jest fundament na spodzie, kamień narożny, łączący ściany, jeśli nie ma kamienia szczytowego, zwieńczenia, brakować będzie ochrony, deszcz będzie padać i tym podobne. Potrzebne jest zatem zwieńczenie, które jest ochroną. Kamień wieńczący jest wyryty, co symbolizuje to, że aby stał się on piękny i stał się ochroną dla budowli, trzeba go wpierw poddać obróbce. Doświadczajmy Chrystusa, kamień wieńczący. Ten kamień to nic innego jak Boża łaska. To Jego łaska zostaje wystawiona na pokaz i wyrażona. Punkt D. Aby zbudować Kościół, Bożą świątynię, musimy doświadczać Chrystusa, który jest drogocennymi materiałami budowlanymi, złotem, srebrem i drogimi kamieniami. To są przymioty Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha. Stają się one materiałami. Musimy doświadczać Chrystusa jako takie materiały, aż sami staniemy się złotem, srebrem i drogocennymi kamieniami. Punkt E. Aby zbudować Kościół, Bożą świątynię, musimy doświadczać Chrystusa, który jest dla nas mądrością od Boga. To nie nasza mądrość. To Chrystus jest mądrością dla nas od Boga. Na mądrość tę składa się sprawiedliwość, która wiąże się z przeszłością, uświęcenie, które wiąże się z teraźniejszością i odkupienie z przyszłością. Punkt F. Aby zbudować Kościół, Bożą świątynię, musimy doświadczać Chrystusa w mocy Jego zmartwychwstania. Punkt G. Aby zbudować Kościół, Bożą świątynię, musimy doświadczać Chrystusa w Jego śmierci. W drugim rozdziale pierwszego listu do Koryntian Paweł przychodzi do Koryntian, nie znając nic innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I ostatni punkt. Aby zbudować Kościół, Bożą świątynię, musimy doświadczać Chrystusa w Jego miłości. W liście do Efezjan, w liście na temat budowy Kościoła, nie mówi się jedynie o budowli. W każdym z rozdziałów mówi się o miłości. Dzieło budowy Bożej świątyni wymaga miłości, a miłością tą w rzeczywistości jest sam Chrystus. Brat Lee tak powiedział, budowla ta to po prostu Bóg zespolony z człowiekiem i miłość, która napełnia człowieka. To również człowiek zanurzony w Bogu, który jest miłością. To takiej budowli Bóg pragnie. Tak przedstawia się Księga Zachariasza. Mam nadzieję, że tym, co przedstawiłem, pobudziłem wasz apetyt na jeszcze więcej Chrystusa, o którym będzie mowa dalej. Kochamy Cię, o wszechzawiarający Chrystusie. Chrystus jest dla nas wszystkim. Amen.